Dzień dobry, Ryszard Minko z tej strony, a gościem Polskiego Radia Białystok jest dzisiaj dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, pani Anna Daszuta-Zalewska. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak Park Naukowo-Technologiczny, to chciałbym, byśmy porozmawiali o innowacjach. Park Technologiczny pomaga tworzyć innowacyjne firmy, inkubujecie, jak to się mówi fachowo, startupy. I jak wynika z państwa najnowszego sprawozdania, to w ostatnim roku przybyło 50 takich firm, którym pomagacie wzrastać. Proszę mi powiedzieć, z jakimi pomysłami nowoczesnymi przychodzą do was ludzie i proszą o pomoc?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ta karuzela startupowa kręci się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym już od ładnych kilku lat. Bo to już po raz trzeci realizujemy projekt Platforma Startowa dla Nowych Pomysłów Hub of Talent 3. Który umożliwia nam, ze względu na pozyskane dofinansowanie, no bez pieniędzy ani rusz, na rynku startupowym pieniądze grają główną rolę. Umożliwia nam wsparcie pomysłodawców z nowatorskimi pomysłami na rozwiązania. Różne rozwiązania, i hardware'owe, i software'owe. I dotychczas, w ciągu ostatnich kilku lat, wyinkubowaliśmy tak naprawdę ponad 300 technologicznych startupów. To są statystyki. To nie chodzi o to, żebym się chwaliła, także mamy 300 technologicznych startupów inkubowanych. Tutaj Białystok jest stolicą innowacyjności.
Ale z jakimi pomysłami? Co to za startupy?
Obszary są najróżniejsze. Gdybyśmy się przyjrzeli to przekrojowi tych startupów, które przeszły przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny albo też wróciły, przeszły, wyszły z platformy, pozyskały dalsze dofinansowanie na rozwój i wróciły, to możemy mówić tak. I o żywności funkcjonalnej, bo takie startupy u nas były i teraz na przykład prowadzone przez dwie akademiczki z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, po pozyskaniu dofinansowania na dalszy rozwój wróciły, wynajęły biuro w parku, dalej chcą się z nami rozwijać. Przez rozwiązania, które mogą być wykorzystywane w sporcie. One M-Track pozyskał inwestorów, będąc w platformie startowej, 1 000 000 zł, fundusz venture'owy, seedowy na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań stosowanych w lekkoatletyce.
Tak, a co oni tam robią takiego?
To są takie listwy, które pomagają trenować.
Okay.
To trzeba by było długo opowiadać, na czym to działa, ale to są rzeczywiście nowatorskie.
Jest inwestor, który
to zainwestował, rozwijają się, są na rynku. Czyli tak, mamy zdrowie, mamy sport, mamy edukację i wykorzystanie na przykład sztucznej inteligencji czy nowoczesnych rozwiązań informatycznych w edukacji, w tworzeniu treści, we wspomaganiu nauczycieli, którzy mogą w łatwiejszy, szybszy sposób opracowywać materiały dydaktyczne. Mamy rozwiązania robotyczne w sektorze agri. Mamy najróżniejsze aplikacje webowe, mobilne w różnych obszarach, więc naprawdę przekrój tych startupów. Mamy klamry, które można rozpiąć jednym pociągnięciem czy jednym dotknięciem, nad którymi czy wspierała ten startup, który był inkubowany, Politechnika Białostocka.
No, mówimy o klamrach do pasów bezpieczeństwa.
Do pasów bezpieczeństwa, tak.
Pani dyrektor, badania dotyczące startupów prowadził chociażby Uniwersytet Stanforda i Berkeley i oni sprawdzili, że 92% startupów
pada.
Po 3 latach pada. I jak to wygląda u nas?
Pada. Smutne są statystyki. My niestety, nie ma takich dokładnych raportów, dokładnych statystyk obrazujących cały rynek startupu. Ze względu chociażby na to, że brakuje takiej jednolitej definicji startupu. I są różne instytucje, i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, i fundacja bardzo znana, zajmująca się od wielu lat, przyglądająca się temu, jak wygląda rynek startupów w Polsce, Startup Poland, która ostatnio też wypuściła kolejny raport już rocznicowy, obrazujące sytuację startupową w Polsce, ale te wszystkie raporty bazują na dobrowolnych zgłoszeniach, dobrowolnych ankietach.
Czyli z rzeczywistego zmierzenia zjawiska nie ma.
Nie mamy takiej nawet możliwości.
Pani...
No i rzeczywiście to jest tak, że tak jak wspomniałam na samym początku, pieniądze i wiedza, umiejętność budowania, zarządzania zespołem to są takie kluczowe czynniki i możliwość pozyskania dobrych współpracowników do rozwoju startupów. To są takie kluczowe czynniki, które w bardzo istotny sposób wpływają na szansę powodzenia dalszego na rynku. Mhm. Spośród, no, na przykład, spośród tych 300 startupów, o których wspomniałam, które były inkubowane u nas w ramach platformy startowej, 99 pozyskało dofinansowanie w wysokości do 1 000 000 zł na dalszy rozwój swojego rozwiązania. Bo z platformy startowej startupy wychodzą z MVP. To nawet często nie jest pełny prototyp. To jest naprawdę bardzo wstępna wersja zapewniająca podstawowe funkcjonalności danego rozwiązania.
Czyli daleko jeszcze do sprzedaży.
Daleko jeszcze do sprzedaży. Ale nie chciałabym się trzymać tylko i wyłącznie startupów inkubowanych w ramach projektu, bo w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym funkcjonują startupy, które nie przeszły przez naszą inkubację projektową, a świetnie sobie radzą i się rozwijają. Mamy na przykład na pokładzie, jeżeli mogę wymienić nazwę.
Proszę.
CodeJet. CodeJet to jest startup, o którym niewiele słychać. Bo tak wydziobujemy te
to
właśnie rodzynki w torcie. To jest startup, który już w 2022 roku pozyskał drugą rundę finansowania od funduszu zagranicznego venture'owego, między innymi od Aniołów Biznesu, $500,000 na rozwój rozwiązań w obszarze wykorzystania narzędzi no-codowych, low-codowych, przyspieszających pracę programistów.
Okay, startup rośnie. Bardzo specyficzna branża.
Tak, i planuje, z tego co słyszałam ostatnio, po rozmowie z jednym z współwłaścicieli, otworzyć oddział w Dolinie Krzemowej. I te startupy funkcjonują. Można by na przykład mówić o takich spółkach, które są zakładane i funkcjonują w Białymstoku. Tak jakby trochę w ukryciu. Naprawdę ciężko jest te rodzynki z tego tortu wydziobać, bo chciałabym powiedzieć o jeszcze innych obszarach, że na przykład funkcjonują spółki zakładane przez akademików, które świadczą naprawdę bardzo wysokiej jakości specjalistyczne usługi klientom zagranicznym w obszarze IT, ICT, jednocześnie na boku pracując nad rozwiązaniami, można powiedzieć, że mając przyklejony do siebie startup nad rozwiązaniami na obszarze, na przykład z wykorzystaniem technologii podwójnego zastosowania, unieszkodliwiających autonomiczne pojazdy.
Chciałem
i takie spółki też są w Białymstoku.
Chciałem o to zapytać między innymi w kontekście tego, że Stany Zjednoczone przecież wstrzymują dostawę większych ilości chipów AI do Polski. Czy to może zamieszać na rynku, pani zdaniem, czy nie?
Ja poczytałam sporo na ten temat, bo to jest taki gorący temat. I cytując eksperta, między innymi pana Piotra Sankowskiego, który jest jednym z guru badaczem sztucznej inteligencji w Polsce, pan profesor twierdzi, że w krótkim okresie czasu, to tak parafrazując, Polsce to nie zaszkodzi. No, znalazłam takie dane, że na przykład najszybszy superkomputer w Polsce Helios, który znajduje się w Krakowie, zawiera w sobie 440 takich chipów plus 24 akceleratory. Kiedy superkomputery zagraniczne, nawet europejskie, niemieckie, włoskie, bo we Włoszech jest chyba najszybszy w tej chwili superkomputer, jeżeli chodzi o Europę, zawierają w sobie około 150 tysięcy takich chipów. To jeżeli nasz najlepszy superkomputer zawiera 440,
a to nie limit... jest superkomputerem.
Nie, no bez przesady. Ale jeżeli mamy w Polsce około 10 superkomputerów, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, to są te miejsca, w Warszawach, to są te miejsca, gdzie są te superkomputery, no to nawet biorąc pod uwagę to, o czym powiedzieliśmy, 440 procesorów w najszybszym, razy 10 to daje 4400. Limit na Polskę to jest około 50 tysięcy chipów, czy 20 tysięcy tych
czyli
chipów
nie zamiesza
nowszej
pani
generacji.
I bardzo króciutko, na zakończenie bym chciał pani jeszcze o jednej rzeczy zapytać. Niestety czas nam się kończy, a chciałbym jeszcze poruszyć jeden wątek. Poza programem Hub of Talents państwo próbujecie tą przedsiębiorczość inkubować jeszcze w inny sposób. Powstaje Białostocki Park Kobiecej Przedsiębiorczości. Prosiłbym bardzo króciutko na ten temat, chociaż kilka zdań. Brzmi to ciekawie, czym się różni kobieca przedsiębiorczość od niekobiecej.
Nie, generalnie zdania są podzielone, że nie ma czegoś takiego jak kobieca przedsiębiorczość, albo jest coś takiego jak kobieca przedsiębiorczość. Moim zdaniem kobiety prowadzące biznes, czy współprowadzące biznes, wykazują się takimi cechami osobowości, charakteru, które zmieniają, które różnią ten kobiecy biznes dosyć często i to zostało dowiedzione w badaniach naukowych. Od męskiego stylu kierowania biznesem, który jest twardszy, nastawiony na większe ryzyko. Kobiety są bardziej empatyczne, potrafiące lepiej godzić życie zawodowe z życiem prywatnym.
I chcecie więc wesprzeć takie kobiety, które chcą stanąć na swoim.
Wesprzeć kobiety ze względu na to, że misją też Białostocki Polskiego Parku Naukowo-Technologicznego i tematem, który wyszedł nam bardzo mocno jako potrzebny w Radzie Kobiet przy prezydencie miasta Białegostoku, której członkinią też jestem, jest wspieranie kobiecej przedsiębiorczości. Niekoniecznie w mega innowacyjnej. Chodzi o to, żeby ośmielać kobiety, zachęcać, podnosić poziom wiedzy, upewniać je w tym, że mogą sobie poradzić, że ich pomysł na biznes jest dobry i w tym chcemy pomóc. Nie w Parku Kobiecej Przedsiębiorczości, tylko w białostockim inkubatorze kobiecej przedsiębiorczości. Szczegóły na stronie BPNT.
I dzisiaj na konferencji prasowej, która pewnie za chwilkę. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, a przypomnę, że gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu Białystok była dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego pani Anna Daszuta-Zalewska. I jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.